Mira przeczytała nam kilka kartek z dziennika duchowej podróży. Dała nam psalm na drogę. Chciałbym do tego nawiązać i chciałbym, żebyśmy się troszeczkę tej podróży przyjrzeli z punktu widzenia przewodnika, który został nam dany, żebyśmy nie ustawali, byśmy mogli iść do przodu. Życie wymaga aktywności. Życie wiary również wymaga aktywności. Zwróćcie proszę uwagę, kiedy Jezus powołuje swoich uczniów, do czego ich powołuje? Powołuje ich do tego, żeby w aktywny sposób poszli za Nim. Żeby poszli za Nim. Zwróćcie uwagę, On nie powołuje ich do tego, żeby wspólnie przeczytali księgę. Czytanie księgi, czytanie tego przewodnika jest niezwykle istotne, żebyśmy się na tej drodze nie pogubili. Ale to nie jest cel naszego powołania. Ta księga spełnia bardzo ważną funkcję w naszym duchowym rozwoju, w naszej duchowej podróży. Czytamy w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset. Takie dwa bardzo znane wersety, które myślę sobie, że niezwykle trafnie podsumowują tę funkcję, którą księgi spełniają, jeżeli chodzi o nasz rozwój. Całe pismo, pisze Paweł do Tymoteusza, przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do wykrywania błędów, do poprawiania ich i do wychowywania w sprawiedliwości. Ale zwróćmy teraz uwagę, że to wszystko służy temu, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Celem czytania tej księgi jest bycie przygotowanym do życia aktywnego. Bycie przygotowanym do życia wiary, do naśladowania Chrystusa. Działanie, chodzenie za Jezusem, współpraca z Jezusem stosownie do tego, do czego nas powołuje, czego od nas oczekuje, jest celem. Tu jest przygotowanie i korekta. A więc Jezus powołuje uczniów do aktywnego pójścia za Nim. Ale zwraca też naszą uwagę. Chciałbym, żebyśmy otworzyli może Ewangelię Marka, 3 rozdział, 14 werset. Jest kilka dosyć istotnych uwag, które będą nam za chwilę potrzebne. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 14 werset. Kiedy Jezus powołuje tych uczniów, żeby za Nim szli, z biegiem czasu grupa tych uczniów coraz bardziej rośnie. W związku z tym dochodzimy do takiego momentu, kiedy Jezus spośród dość już licznej grupy uczniów chce wyodrębnić teraz węższy krąg tych, którzy będą przy Nim, tych, których nazwie apostołami. I powołał ich 12. W jakim celu? Żeby z Nim byli. I żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. Chodź za mną. Z tej grupy uczniów powołuje węższy krąg apostołów po to, żeby przede wszystkim z Nim byli i w ten sposób przygotowali się do tego, żeby zostać wysłanymi. Wielu z was albo słyszało, albo w takiej czy w innej formie angażowało się w Slot Art Festival. Dla mnie jest to bardzo ciekawy przykład tej zasady, o której tutaj czytaliśmy w Ewangelii Marka. Cały pomysł 28 lat temu na to wydarzenie wziął się z tego, żeby być z ludźmi. Po szeregu koncertów, które No Longer Music odbywał w latach 90. w Polsce, które spotykały się wtedy z dużym odzewem, tak naprawdę było iluś ludzi, którzy coś przeżywali, co, jak głęboko, na ile trwale, nikt tego nie wiedział. Dlatego, że tych ludzi już nigdy później więcej nie spotykaliśmy. Wierzę, że Bóg w taki czy inny sposób o tych ludzi się troszczył. Natomiast w pewnym momencie pojawiła się myśl, mam mocne przekonanie, że od Boga, że to, na czym nam zależy, to to, żeby z tymi ludźmi zamieszkać na tydzień czasu, żeby z tymi ludźmi być. Zwróćcie, proszę, uwagę na to, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o wpływie, oddzieleniu się czymś, co mamy z drugim człowiekiem, jeżeli mówimy o wpływie na drugiego człowieka, o wpływie jednego życia na drugie życie, to to jest ta relacja, która musi być najpierw zawiązana i to nie jest relacja z dużą grupą ludzi. To jest relacja w miarę intymna, gdzie możemy być przed sobą szczerzy, gdzie nie musimy udawać, gdzie możemy wspólnie uczyć się od siebie nawzajem. I zauważcie, proszę, kiedy odwiedza nas Bogdan Pszczoła. Znam go od bardzo, bardzo dawna. Byliśmy formowani w bardzo podobnym środowisku, chociaż w różnych miastach w Polsce. Dla mnie niezwykle istotne w tych jego przykładach, jego ilustracjach jest wpływ ludzi na jego życie i to, w jaki sposób ten wpływ się odbywał. Tak, ten Sławek, który pracował na kopalni i codziennie do niego przychodził, żeby razem z nim spędzać czas, razem z nim się modlić, razem z nim czytać Biblię, to nie jest tak naprawdę istotne w oparciu o jakie materiały oni tę Biblię przeczytali. Nie jest, przypuszczam, że Bogdan nawet może nie pamiętać wielu z tych rzeczy, które wyczytywali wtedy z tej Biblii, ale Bogdan pamięta Sławka. Bogdan pamięta człowieka, który poświęcił mu swój czas, poświęcił mu część swojego życia po to, żeby Bogdan mógł rosnąć. Prawdziwy wpływ, nie inspiracja, bo zainspirować mogę się i w bardzo pozytywny sposób, korzystając z YouTube'a, ale prawdziwy wpływ na moje życie ma realny człowiek, z którym mamy na tyle skrócony dystans, żebyśmy mogli przyjrzeć się swojemu życiu. I wtedy życie kształtuje życie. Życie ma wpływ na drugiego człowieka. I to niekoniecznie, przypominam sobie takie sytuacje w moim życiu, oczywiście, gdzie to był wpływ wieloletni. A ze strony Marka Klega, ze strony wcześniej Adama Stepasiuka, wielu innych ludzi, którzy zdecydowali, że poświęcą czas, bo wierzą, że coś ze mnie może wyrosnąć. Ale przypominam sobie też takie sytuacje, często jednorazowe, gdzie jest kontrowersja. Siedzę z jednym bardzo znanych, czy z dosyć znanych przywódców chrześcijańskich jest kontrowersja. I w tym momencie siedzimy sobie w wąskim kręgu, bez względu na to, czego ona dotyczyła, siedzimy sobie w wąskim kręgu i w pewnym momencie ten człowiek zwraca się do swoich najbliższych współpracowników i mówi im, dla dobra Kościoła my nie możemy wygrać tego sporu. Dla dobra Kościoła my nie możemy wygrać tego sporu. Jaka lekcja dla mnie. Minęło 10 lat, może więcej, a ja ciągle pamiętam tamten moment, kiedy siedzimy w jakimś barze i on w pewnym momencie dzieli się swoimi wartościami, swoim życiem i takiej udziela rady. Albo inny człowiek, który miał duży wpływ na mój rozwój, ale którego spotkałem tylko raz w życiu. Uczę się z jego wykładów, ale w pewnym momencie pomiędzy wykładami jest przerwa na obiad. Idziemy na ten obiad, duża stołówka. Siadamy przy stołach, tak, każdy przy tym swoim przysłowiowym schabowym. I w pewnym momencie uczestnik jakiejś innej konferencji, to był duży obiekt konferencyjny, uczestnik jakiejś innej konferencji zaczyna się obruszać na coś, co mu tam nie pasuje na tej stołówce. Inna konferencja, inna grupa, co mnie to obchodzi. W ogóle tutaj są ludzie na tej stołówce, do których obowiązków należy, tak, żeby się troszczyć i reagować w różnych sytuacjach. I nagle ten profesor odkłada swój obiad i podchodzi do tamtego drugiego człowieka i wyjaśnia z nim tę sytuację. Przez te wszystkie dni przepracowywaliśmy kazanie na górze i przyglądaliśmy się Jezusowi, który proponuje drogę rozwiązywania trudnych sytuacji z wyrzeczeniem się przemocy. A teraz mogę to widzieć. Wpływ jednego życia na drugie życie. Nie inspiracja. Coś, co zabieram na resztę mojego życia. Coś, co mogłem przeżyć razem z tym człowiekiem. Czy mamy takie sytuacje w naszym życiu, które moglibyśmy przywołać jako przykład kogoś, kto swoim życiem, swoim przykładem wywarł wpływ na ciebie, na twoje życie? Czy szukamy dla siebie takich ludzi, od których moglibyśmy się w ten sposób uczyć, skracając dystans? Bogu na tym zależy i pojawiają się takie okazje w naszym życiu. Pytanie, czy jesteśmy na tyle wyczuleni, żeby być w stanie je zauważyć i żeby być w stanie na nie odpowiednio zareagować. Powołał ich, aby z nim byli i żeby ich wysłać na głoszenie Ewangelii. Zwróćcie proszę uwagę, że w tym procesie, żeby z nim byli, który miał ich przygotować do tego wysłania, Jezus co chwila wypycha uczniów, w cudzysłowie, do aktywnego zaangażowania się. Życie wymaga aktywności. Jeżeli twoje życie ma się przemieniać i masz zanieść to przemienione życie, o którym Mira czytała, innym ludziom, to musisz się do tego przygotowywać. Nie poprzez lekturę książki, ale poprzez książek, czy poprzez słuchanie wykładów, ale poprzez ćwiczenie zaangażowania się w konkretne sytuacje, w życie konkretnych ludzi. Jedno takie wydarzenie, Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, wersety od 13 do 21. Spróbujmy przyjrzeć się tej sytuacji, ale pod tym kątem, o którym w tej chwili mówimy. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z różnych miast pieszo. I wyszedłszy, Jezus ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. I teraz zwróćmy uwagę na odpowiedź Jezusa. Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby się rozchodzili. Wydajcie im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych okruchów 12 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci. Zwróćcie proszę uwagę na to, w jaki sposób Jezus wykorzystuje tę sytuację po to, żeby przygotowywać uczniów do życia aktywnego. On nie każe im obserwować siebie. On ich włącza we współpracę z sobą. Bez Jezusa to, co się tutaj dzieje, nie miałoby prawa wystąpić. Ale jeżeli przyglądamy się temu krótkiemu fragmentowi od 16 wersetu, kiedy Jezus reaguje na ich propozycję, żeby rozpuścić ten tłum, żeby jeszcze zdążyli coś sobie nakupić w okolicznych wioskach, Jezus mówi: nie potrzeba, aby się rozchodzili, wy dajcie im jeść. I teraz oni reagują na to, że mamy niewystarczająco zasobów, mamy tylko 5 chlebów, 2 ryby. Jezus w tym momencie mówi: przynieście mi je. Jezus nie mówi, gdzie one są i idzie po nie. Jezus mówi: przynieście mi je. A kiedy je przynoszą, Jezus rozkazuje ludowi usiąść na trawie w grupach, modli się nad tymi chlebami, nad tymi rybami, błogosławi je, łamie i rozdaje tłumowi? Nie, daje uczniom, żeby rozdawali tłumowi. Jedną rzeczą jest obserwować z dystansu to, co robi Jezus. Drugą rzeczą jest pozwolić Mu włączyć się w to, co robi Jezus. Doświadczyć tego, przeżyć to. Wpływ życia na życie. Życie wymaga aktywności. Do tego jesteśmy powołani, do tego też, do aktywnej współpracy z Nim Jezus nas chce przygotować, do tego chce nas wysłać. Zwróćcie jednak uwagę, że w tego typu sytuacjach, żebym chciał włączyć się w taką współpracę z Bogiem, muszę pokonać ileś rzeczy w sobie. To jest troszeczkę to obumieranie, o którym czytała Mira. A jest ileś powodów, które potrafiłbym wymyślić, znaleźć, które mogłyby być usprawiedliwieniem dla mnie, żeby się nie ruszać z miejsca. Tylko czy potrafię rozeznać, które z tych powodów są racjonalizacjami mojego strachu, mojego lęku, a które z nich rzeczywiście mają mocną podbudowę. Uczymy się poprzez działanie. Uczymy się poprzez, w tym działaniu popełniamy błędy. Często ten lęk, ten strach dotyczy tego, że się wygłupię. Jezus nie krytykuje uczniów za popełnianie błędów. Jezus wykorzystuje ich błędy, żeby je przepracowywać razem z nimi i wyciągnąć z tego jakąś naukę. Uczymy się między innymi popełniając błędy. Ale uczymy się też, jeżeli z Jezusem wykonujemy kroki wiary i wychodzimy poza strefę tego, co znane, bezpieczne, wygodne. Dzwoni do mnie kolega, z którym miałem taką relację ileś tam lat temu, o jakiej rozmawialiśmy. Ale teraz uczymy się już od siebie nawzajem. Jesteśmy partnerami w służbie. I ten kolega dzwoni do mnie i mówi, wiesz co, jest okazja, właściciel takiego pubu w mojej miejscowości powiedział, że moglibyśmy robić w tym pubie DKF-y. Czy to razem zrobimy? Oczywiście jest 6 powodów, dla których tego razem nie zrobimy. Tylko czy ja widzę w tym momencie, że to jest szansa dla mojego rozwoju? W życiu czegoś takiego nie robiłem. W związku z tym ja potrafię zracjonalizować, dlaczego tego dalej nie zrobię. Albo zobaczę możliwość. Ciekawe, jak to zadziała, czego się mogę nauczyć, w jaki sposób to na mnie wpłynie, co z tym można będzie zrobić kiedyś we Wrocławiu. Kilka lat mija, ten kolega dzwoni, wiesz co, chciałbym zacząć służbę w więzieniu. Czy zrobimy dyskusyjny klub filmowy w więzieniu? Oczywiście jest 6 powodów, dla których nie zrobimy dyskusyjnego klubu filmowego w więzieniu. W życiu nie robiłem DKF-u w więzieniu. Ale czy ja widzę w tym momencie możliwość, do której być może przez tego mojego kolegę Bóg mnie zaprasza, żebym się rozciągnął, żebym się czegoś nauczył, żebym zrobił krok wiary, a nie krok strachu w coś, co znane i coś, co wygodne. Oczywiście, tak, wchodzisz, nowe środowisko, co chwilę się wygłupiłem, tak, nie wiesz, jak się zachować, a nie wiesz, jak zareagować, a ci wszyscy ludzie są u siebie, tak, przychodzi jakiś kolej z jakąś, tak, i coś tutaj próbuje tworzyć. A oczywiście, że każdy z nas zrobiłby z siebie głupka w dosyć prosty sposób. Tylko czy widzisz, że to może być częścią lekcji, po przerobieniu której ty się zmienisz, doświadczysz czegoś z Bogiem, wychodząc z tej łodzi, jak w następnym fragmencie z Ewangelii Mateusza, poznając go w takich realiach, nie sali wykładowej, nie szkoły, w której uczę, ale w realiach więzienia, w realiach pubu, gdzie 1/3 klientów jest pijana i prowadzi dyskusyjny klub filmowy z nimi. Ale doświadcz Boga w takim miejscu, naucz się czegoś z tej sytuacji. Chyba, że jasno widzisz, że to nie jest dla ciebie. Natomiast my bardzo często, myślę sobie, że my zbyt często odpowiadamy sobie i każdy z nas, łącznie ze mną, mamy takie tendencje, żeby odpowiedzieć, to nie jest dla mnie, ponieważ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale kiedy czytam Ewangelię, widzę, w jaki sposób Jezus przygotowuje uczniów do tego, żeby ich wysłać, przygotowuje ich do aktywnego życia wiary. Chcę, żeby z nim byli w różnych sytuacjach, w których oczekuje ich aktywnego zaangażowania się. Wspomniałem przed chwileczką o krokach wiary i o konieczności rozeznawania. Ja nie wiem, co dla drugiego człowieka jest krokiem wiary, a co dla niego jest krokiem strachu. Ja mogę rozeznać, jak to może wyglądać, i to też z dużym prawdopodobieństwem tylko, jak to może wyglądać w moim życiu. Co jest tą moją podstawową motywacją dla powiedzenia tak lub powiedzenia nie, kiedy pojawia się jakaś kolejna możliwość. Ale ważne jest, żeby uczyć się tego rozeznawania i przed Bogiem podejmować odpowiedzialne decyzje. Przypominają się te sytuacje z Ewangelii, kiedy przychodzą różni ludzie do Jezusa i mówią: pójdę za Tobą. Jezus mówi: okej, ale musisz wiedzieć, jaki to jest styl życia. Pójdę za Tobą, ale najpierw chciałbym pozałatwiać sprawy w domu. Pójdę za Tobą, ale dopiero wtedy, kiedy ojciec umrze i będę na swoim. Każdą z tych postaw jesteśmy w stanie, i ci ludzie byli w stanie, zracjonalizować. Pytanie tylko, co Bóg widzi, kiedy patrzy na moje serce, na Twoje serce, i co On tak naprawdę słyszy? To, że my rozpoznajemy, że to nie jest dla mnie, bo On nas tak rzeczywiście prowadzi? Czy też to, że próbujemy zracjonalizować nasz strach? Czy też to, że wyskakujemy w swojej głupocie z łódki, chociaż On wcale tego od nas nie oczekuje? Umiejętność duchowego rozeznawania. Fragment, z którym chciałbym, żebyśmy zostali, który dotyczy też, możemy spojrzeć na niego z takiej perspektywy robienia kroków wiary, to jest list Jakuba, który przepracowywaliśmy tutaj w ramach naszych spotkań biblijnych z Zygmuntem. List Jakuba, 2 rozdział, od 17 wersetu. Zwróćmy uwagę, co Jakub miałby nam na ten temat do powiedzenia. Czytam nam takie słowa. Tak i wiara, jeżeli nie wyraża się w uczynkach, martwa jest sama w sobie. Ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją. Bez uczynków. A ja ci pokażę wiarę, ale na podstawie moich uczynków. Czyż Abraham, przeskoczyliśmy dwa wersety, czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała, wyrażała się w uczynkach, współdziałała z jego uczynkami i że poprzez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, pyta Jakub, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Moglibyśmy dodać, która nie ma poparcia w uczynkach. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tak naprawdę większość z tych rzeczy słyszeliśmy w tym liście, który czytała Mira. Kobieta, która usłyszała Boże powołanie, idzie za Bogiem, w aktywny sposób doświadcza tego, w jaki sposób ta podróż za Jezusem, współdziałanie z Jezusem ją zmienia. Czas będzie płynął i zacznie dostrzegać, w jaki sposób zmiany w niej będą miały wpływ na tych, z którymi będzie miała bliską relację i z którym będzie chciała podzielić się swoim życiem. Niekoniecznie słowem i informacjami. Swoim życiem. Pamiętam, że jedną z takich ważniejszych rozmów dla mnie, którą odbyłem kilka lat temu z Dawidem Pearsem, była taka rozmowa, kiedy on dzielił się tym, człowiek ma już pod 70 w tej chwili, ale dzielił się w tym, że dzisiaj moja wiara powinna być mocniejsza niż była 15 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu. I twoja też. Czy to widzisz w swoim życiu? Po czym to poznajesz? Pomódlmy się przez chwilę. Panie, dziękuję Ci za to, że to Ty nas szukasz, że Ty otwierasz uszy, żebyśmy mogli usłyszeć to, w jaki sposób nas wołasz. I Panie, dziękuję Ci za przywilej współpracy z Tobą. Panie, nie są to wygodne sytuacje, w które często razem z Tobą wchodzimy i w których oczekujesz od nas określonej postawy, określonego działania, ale Panie, to jest przywilej. Ja jestem Ci wdzięczny za to, w jaki sposób ta droga, którą z Tobą przebywamy, zmienia nas. Ucz nas, w jaki sposób możemy zanieść Twoje życie innym ludziom i dzielić się życiem z innymi ludźmi. I dziękuję Ci, Panie, za tak wielu różnych ludzi w Twoim Kościele, których dałeś mi poznać, również w tej społeczności, których życie może być dla mnie inspiracją, których życie może być więcej niż inspiracją, może mieć na mnie wpływ. Jestem Ci za to wdzięczny i proszę Cię, Panie, żeby ta podróż trwała. W mocy Twojego Ducha Świętego. Bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przejść przez sytuacje, w które Ty wchodzisz i każesz nam naśladować Ciebie. Amen.